Zagloba, mimo straszliwego położenia, w jakim się znajdował, nastawił uszu. — Na wesele? — mruknął. — A co ty myślisz? — mówił Bochun. — Czy to ja chlop, żeby ja bez popa nie wolił? Albo mnie nie stać na to, żeby ja w Kijowie ślub brał? — Nie dla chlopa ty ją do baru przywiózł, ale dla atamana i hetmana. — Dobrze — pomyślał Zagloba. Po czym zwrócił głowę ku Bochunowi. — Każ mnie rozwiązać — rzekł. — Poleż, poleż, ty w drogę pojedziesz, a ty stary, tobie odpocząć przed drogą. — Gdzie mnie chcesz wieść? — Ty, mój przyjaciel, tak ja cię do drugiego mojego przyjaciela zawiodę, do Krzywonosa. Już my obaj pomyślimy, żeby tobie tam było dobrze. — Będzie mi ciepło — mruknął szlachcic i znowu mrówki poczęły mu chodzić po grzbiecie. Na koniec począł mówić. — Wiem, że ty do mnie rankor masz, ale niesłusznie, niesłusznie Bóg widzi. My żyli razem i w Czechrynie nie jeden gąsior wypili, bo miałem dla cię afekt ojcowski za twoją fantazję rycerską, jakiej lepszej nie znalazłeś na całej Ukrainie. Ot co? Czym ja tobie w drogę wchodził? Żebym ja był z tobą do rozłogów wtedy nie jeździł, to byśmy do tej pory w dobrej przyjaźni żyli. A po cożem jechał, jeśli nie z życzliwości ku tobie? I żebyś się nie był wściekł, żebyś nie był mordował onych nieszczęsnych ludzi. Bóg na mnie patrzy, nie byłbym ci wchodził w drogę. Co mnie się do cudzych spraw mieszać? Wolałbym, żeby dziewczyna była twoja niż czyja inna. Ale przy twoich tatarskich zalotach sumienie mnie ruszyło, że to przecież szlachecki dom. Sam byś nie inaczej postąpił. Mogłem cię przecie z tego świata zgładzić z większym moim pożytkiem, a przecz, żem tego nie uczynił. Mam szlachcic i wstyd mi było. Zawstydź, że się i ty, bo wiem, że się nade mną chcesz znędzać. Dziewczynę i tak masz w ręku. Czego ode mnie chcesz? Zalim jej nie strzeg jak oka w głowie tego twojego dobra. Żeś ją uszanował, znać, że i w tobie jest rycerski honor i sumienie. Ale jakże to jej podasz rękę, którą w mojej krwi niewinnej ubroczysz? Jako to jej powiesz, tego człowieka, który cię przez chłopstwo i tatarstwo przeprowadził, na mękim wydał. Zawstydźże się i puść mnie z tych pętów i z tej niewoli, w którą mnie zdradą pochwyciłeś. Młodyś jest i nie wiesz, co ci potkać może, a za moją śmierć Bóg cię będzie karał na tym, co ci najmilsze. Bochun wstał z zydla blady z wściekłości i zbliżywszy się do Zagloby, zaczął mówić przyduszonym przez furię głosem. — Wieprzu nieczysty, pasy drzeć z ciebie każę, na wolnym ogniu spalę, ćwiekami nabiję, na szmaty rozerwę. I w przystępstwie szaleństwa pochwycił za nóż wiszący u pasa. Przez chwilę ściskał go konwulsyjnie w pięści. Już ostrze zaświeciło panu Zagłobie w oczach, ale wataszka pohamował się. Nóż wepchnął z powrotem w pochwę i zakrzyknął. — Malojcy! Sześciu zaporożców wpadło do izby. — Wziąć to ścierwolackie i w chlewie rzucić, a strzec jak oka w głowie. Kozacy porwali pana za głowę, dwóch za ręce i za nogi, jeden z tyłu za czuprynę i wyniósłszy z izby, przenieśli przez cały majdan, na koniec porzucili go w gnoju w stojącym opodal chlewie. Po czym drzwi się zamknęły i jeńca otoczyła zupełna ciemność. Jeno przez szpary między belkami i przez dziury w poszyciu przedzierało się tu i owdzie blade światło nocne. Po chwili oczy pana Zagloby przyzwyczaiły się do pomroki. Rozejrzał się dokoła i ujrzał, że w chlebie nie było świń ani mulojców. Rozmowy tych ostatnich dochodziły go zresztą wyraźnie przez wszystkie cztery ściany. Widocznie cały budynek obstawiony był szczelnie, ale mimo tych straży pan Zagloba odetchnął głęboko. Przede wszystkim żył. Gdy Bochun błysnął nad nim nożem, był pewien, że już ostatnia jego chwila wybiła i Bogu ducha polecał, co prawda z największym strachem. Ale widocznie Bochun postanowił go zakonserwować na śmierć nierównie wymyślniejszą. Pragnął nie tylko się zemścić, ale i nasycić się zemstą nad tym, który wydarł mu krasawica i sławę jego molojecką nad wyrężą, a samego śmiesznością okrył, spowiwszy go jak dziecko. Była to tedy smutna dla pana Zagłoby perspektywa, ale na razie pocieszała go jednak myśl, że jeszcze żyje, że prawdopodobnie do Krzywonosa go powiodą i tam dopiero na pytki wezmą, że więc ma kilka, a może i więcej dni przed sobą. Tymczasem zaś leży sobie ot w chlewie samotny i może wśród ciszy nocnej o fortelach pomyśleć. To była jedna dobra strona sprawy, ale gdy o złych pomyślał, znowu mrówki poczęły mu tysiącami chodzić po grzbiecie. Fortele. Gdyby tu wieprz albo świnia leżała w tym chlewie, mruczał pan Zagłoba, miałaby ich więcej niż ja, bo by jej nie związali w kij do własnej szabli. Niechby z Salomona tak związali, nie byłby mądrzejszy od własnych pludrów albo od mego napiętka. Boże, Boże, za co mnie tak karzesz? Na tylu ludzi na świecie tego jednego złodzieja najbardziej uniknąć pragnąłem i takie moje szczęście, że mi jego właśnie nie uniknął. Będę miał skórę wyczesaną jak świebodzińskie sukno, żeby to innym nie złapał. To bym deklarował, że do buntu przystaje, a potem umknął. Ale i inny by nie uwierzył, a cóż dopiero ten. A czuję, że mnie serce zamiera. Diable mnie tu przynieśli. O Boże, Boże, ani ręką, ani nogą ruszyć nie mogę. O Boże, Boże. Po chwili jednak pomyślał pan Zagłoba, że gdyby miał wolne ręce i nogi, łatwiej by mógł jakichkolwiek fortelów się chwycić. A nuż by popróbować. Byle tylko szable zdołał spod kolan wysunąć, reszta poszłaby łatwiej. Ale jak tu ją wysunąć? Przewrócić się na bok? Źle. Pan Zagłoba zamyślił się głęboko. Następnie począł się kołysać na własnym grzbiecie coraz prędzej i prędzej, a za każdym takim ruchem posuwał się o pół cala naprzód. Zrobiło mu się gorąco, czupryna zapociła mu się gorzej niż w tańcu i chwilami ustawał i spoczywał, chwilami przerywał pracę, bo zdało mu się, że któryś z molojców idzie ku drzwiom. I znów rozpoczynał z nowym zapalem, na koniec przysunął się do ściany. Wówczas począł się kiwać inaczej, bo nie od głowy ku nogom, ale z boku na bok, tak, że za każdym razem uderzał z lekka w ścianę końcem szabli, która wysuwała się przez to spod kolan, przechylając się coraz bardziej ku wewnątrz, na stronę rękojeści. Serce poczęło bić w panu Zagłobie jak młotem, bo ujrzał, że to sposób może być skuteczny. I pracował dalej, starając się jak najciszej uderzać i tylko wówczas, gdy rozmowa molojców głuszyła lekkie uderzenia. Przyszła nareszcie chwila, że koniec pochwy znalazł się na jednej linii z lokciem i kolanem i że dalsze kiwanie się ku ścianie nie mogły go już wypychać. Tak, ale natomiast z drugiej strony zwieszała się już znaczna część szabli i wiele cięższa, biorąc na uwagę rękojeść. Na rękojeści był krzyżyk, jako zwykle przy karabelach. Pan Zagłoba liczył na ów krzyżyk. I po raz trzeci począł kołysać się, ale tym razem celem jego usiłowań było odwrócenie się nogami do ściany. Dopiąwszy i tego, jął posuwać się wzdłuż. Szabla jeszcze tkwiła między podkolanami a rękoma, ale rękojeść zawadzała się co chwila krzyżykiem o nierówności gruntu. Na koniec krzyżyk zawadził silniej, pan Zagłoba kiwnął się ostatni raz i przez chwilę radość przygwoździła go na miejscu. Szabla wysunęła się zupełnie. Szlachcic zdjął wówczas ręce z kolan, a chociaż dłonie miał jeszcze związane, uchwycił nimi szablę na powrót. Pochwę przytrzymał nogami i wyciągnął żeleśćce. Rozciąć pęta na nogach było teraz dziełem jednej chwili. Trudniej było z dłońmi. Pan Zagłoba musiał ułożyć szablę na gnoju, tylcem do dolu, ostrzem do góry i trzeć o owo ostrze postronki do puty, dopóki ich nie rozciął. Co gdy uczynił, był nie tylko wolny od pęt, lecz i uzbrojony. Odetchnął też głęboko, po czym przeżegnał się i zaczął Bogu dziękować. ale od rozcięcia pęt do uwolnienia się z rąk bogunowych było jeszcze bardzo daleko. Co dalej? Pytał samego siebie pan Zagloba i nie znalazł odpowiedzi. Chlew naokoło obstawiony był molojcami. Było ich tam razem ze 100. Mysz nie mogłaby się wymknąć niepostrzeżona, a cóż dopiero człowiek tak tęgi jak pan Zagloba. A widzę, że zaczynam w piętkę gonić, rzekł sam do siebie. A mój dowcip tyle wart, żeby nim buty wysmarować, chociaż i smarowidła lepszego można by u Węgrzynów na jarmarku kupić. Jeśli mnie Bóg nie ześle jakiej myśli, to pójdę wronom na pieczeń. Ale jeśli ześle, to się ofiaruje w czystości trwać jako pan Longinus. Głośniejsza rozmowa molojców za ścianą przerwała mu dalsze rozmyślania. Poskoczył więc i ucho przyłożył do szpary między belkami. Wysuszone sosnowe belki odbijały głosy jak pudło Teorbanu. Słowa dochodziły wyraźnie. — A gdzie my stąd pojedziemy, ojcze Owsiwuju? — pytał jeden głos. — Nie znaju. Pewno do Kamieńca — odparł drugi. — Ba, konie ledwo nogami wluczą, nie dojdą. Dlatego tu i stoimy, do rana wypoczną. Nastała chwila milczenia, potem pierwszy głos ozwał się ciszej, jak poprzednio. — A mnie się widzi, ojcze, że ataman spod Kamieńca za Jampol ruszy. Zagloba wstrzymał oddech w piersi. — Milcz! — Jeśli ci młoda głowa miła — brzmiała odpowiedź. Nastała chwila milczenia, tylko zza innych ścian dochodziło szeptanie. — Wszędy są, wszędy pilnują — mruknął Zagloba i poszedł ku przeciwległej ścianie. Tym razem doszedł go chrzęst żółtych obroków i parskanie koni, które widocznie stały tuż, a między nimi molojcy rozmawiali leżący, bo głosy dochodziły z dołu. — Hej! — mówił jeden — My tu jechali nie śpiąc, nie jedząc, koniom nie popasając, po to, by na pale w obozie i jaremy poszli. To już pewno, że on tu jest. Ludzie, co z Jarmoliniec uciekli, widzieli go, jako ciebie widzę. Strach, co mówią. Wielki on jak sosna, we łbie dwie głownie, a koń pod nim smok. Gospody, pomyluj. Nam tego lacha z żołnierzami zabrać i uciekać. No, jak uciekać? Konie i tak zdychają. Źle, braty Rydnie, żeby ja był atamanem, tak ja by temu lachowi szyję uciął i do Kamieńca choć piechotą wracał. Jego ze sobą pod Kamieniec weźmiemy, tam z nim atamany nasze poigrają. Pierwej z wami diabli poigrają, mruknął Zagloba. Jakoż mimo całego strachu przed bohunem, a może właśnie dlatego, poprzysiągł sobie, że się żywcem nie da wziąć. Jest wolny od pęt, szable ma w ręku, będzie się bronił. Rozsiegają go, to rozsiekają, ale żywcem nie wezmą. Tymczasem parskanie i stękanie koni, widocznie nadzwyczajnie zdrożonych, zgłuszyło dalszą rozmowę, a natomiast poddało pewną myśl panu Zaglobie. Żebym to mógł przez tę ścianę się przedostać, a na konia niespodzianie skoczyć, myślał. Jest noc. Nim by się obaczyli, co się stało, już bym im uszedł z oczu. Po tych jarach i rozlogach przy słońcu trudno gonić, a cóż dopiero w ciemnościach. Dajże mi, Boże, sposobność. Ale o sposobność nie było łatwo. Trzeba by chyba było ścianę rozwalić, a na to trzeba było być panem podbipiętą lub się podkopać jak list, a i wówczas pewnie by usłyszeli, zobaczyli i ucapili z biega za kark, nim by nogą strzemienia dosięgnął. Do głowy panu Zaglobie cisnęły się tysiące fortelów, ale właśnie dlatego, że ich było tysiące, żaden nie przedstawiał się jasno. Nie może już inaczej być, jeno skórą za placę, pomyślał. I ruszył ku trzeciej ścianie. Nagle uderzył głową o coś twardego. Zmacał, była to drabinka. Chlew nie był świński, ale bawoli i do połowy długości miał strych służący za skład słomy i siana. Pan Zagloba bez chwili namysłu wylazł na górę, po czym siadł, odetchnął i począł zwolna wciągać za sobą drabinkę. — No, tom jest i w fortecy — mruknął. — Choćby też i drugą drabinę znaleźli, nieprędko się tu dostaną. Jeśli pierwszego łba, który się tu wychyli, nie rozwalę na dwoje, to się pozwolę na schapu wędzić.
O, do diabła, rzekł nagle. Istotnie będą mnie mogli nie tylko uwędzić, ale i upiec i na lój przetopić, ale niech to. Chcą chlew spalić dobrze, żywcem mnie tym bardziej nie dostaną. A wszystko mi jedno, czy mnie krucy zdziobią surowego, czy pieczonego. Bylem tych zbójeckich rąk uszedł. O resztę nie dbam i mam nadzieję, że jeszcze jakoś to będzie. Pan Zagloba łatwo przechodził, widać, od ostatniej rozpaczy do nadziei. Jakoż niespodzianie taka w niego wstąpiła ufność, jakby już był w obozie księcia Jeremiego. A jednak położenie jego nie poprawiło się o wiele. Siedział na strychu i mając szablę w garści, mógł istotnie długo przystępu bronić. Ot i wszystko. Ale ze strychu do wolności była droga jak z pieca na łeb. Z tą jeszcze różnicą, że w dole czekały szable i spisy molojców czyhających pod ścianami. Jakoś to będzie, mruknął pan Zagloba i zbliżywszy się do dachu, począł z lekka rozrywać i unosić poszycie, aby sobie prospektus na świat otworzyć. Poszło mu to z łatwością, gdyż molojcy rozmawiali ciągle pod ścianami, chcąc zabić nudę czuwania, a przy tym wstał dość silny wiatr i głuszył powiewem wśród pobliskich drzew szelest unoszących snopków. Po pewnym czasie dziura była gotowa. Pan Zagloba wetknął w nią głowę i począł rozglądać się naokoło. Noc poczynała już ustępować. Na wschodnią stronę nieba wstępował pierwszy brzask dnia, więc przy bladym świetle ujrzał pan Zagloba cały majdan zapełniony końmi, przed chatą szeregi śpiących molojców, powyciągane na kształt długich, niewyraźnych linii, dalej żuraw studzienny i koryto, w którym świeciła woda, a obok nich znów szereg śpiących ludzi i kilkunastu molojców z golymi szablami w ręku, przechadzających się wzdłuż owego szeregu.